Hejka, jestem Julia Barczak, studiuję psychologię tutaj na UWM-ie i przyszłam właśnie na warsztaty sensoryczne, które współorganizuję. Staramy się trochę zwrócić uwagę ludzi na uniwersytecie na trudności osób w spektrum, trudności sensoryczne. Pokazujemy im jakieś gniotki, jakieś tablice sensoryczne, mamy dużo tutaj takich atrakcji. Jest to taka okazja dla nas, abyśmy porozmawiali trochę o trudnościach właśnie osób z zaburzeniami sensorycznymi, aby ludzie byli bardziej świadomi tych trudności.
Czym ogólnie jest spektrum?
Spektrum autyzmu jest neuroróżnorodnością. Znaczy to, że osoby w spektrum mają inny sposób postrzegania świata z powodu właśnie innej budowy mózgu. Jest to genetyczna inność, z której też się nie wyrasta. I diagnoza autyzmu skupia się na kilku kryteriach. Występują pewne trudności z komunikacją, z nawiązywaniem relacji, pewne trudności z taką elastycznością, że osoby w spektrum bardzo emocjonalnie reagują na zmiany. Bardzo ważna jest dla nich pewna rutyna, ale też właśnie na tych niepełnosprawnościach sensorycznych, które przeszkadzają w życiu codziennym.
Właśnie, a propos tego życia codziennego, to jak ono wygląda u takich osób?
No na przykład ja jestem samorzeczniczką, sama jestem osobą w spektrum i na przykład taki typowy dzień, kiedy idę na uniwersytet, to doświadczam takich trudności, o których inni by nawet nie myśleli. Polegają one na tym, że na przykład jak przychodzę na zajęcia, mam napisać jakieś kolokwium, mam się na czymś skupić, tak, a jest otwarte okno i przejeżdżają ciężarówki, to te bodźce przeszkadzające z tego okna potrafią być dla mnie po prostu nie do wytrzymywania. Sprawiają, że nie mogę się skoncentrować i wpływają na po prostu stan mojego przestymulowania. Jeśli chodzi o te inności sensoryczne, mózg osób w spektrum pracuje w taki sposób, że on nie filtruje pewnych takich dźwięków, szumów otoczenia, które dla osób neurotypowych bez spektrum, bez też spektrum ADHD, jest to wygłuszane jakoś przez mózg, a u osób z zaburzeniami sensorycznymi na spektrum tego nie ma i muszą żyć z tymi dźwiękami otoczenia, które są cały czas, przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Jest to też nie tylko wrażliwość słuchowa, ale również na przykład dotykowa. Bardzo często jest tak, że osoby w spektrum chodzą na okrągło w jednym ubraniu, na przykład w jednych spodniach. Jest to po prostu spowodowane tym, że mają one pewne materiały, które są akceptowalne, które nie wywołują tego przestymulowania. Na przykład często jest tak, że jeans sprawia takie odczucie, że on jest nieprzyjemny, że on jest niewygodny i są to właśnie też te różnice w postrzeganiu tego dotyku. Są też nawet takie różnice, jeśli chodzi o percepcję równowagi. Osoby w spektrum często mają dyspraksję. Jest to takie zaburzenie polegające na tym, że jest się clumsy, to znaczy, że często się wywracają, często upuszczają rzeczy z rąk. Jeśli chodzi o inne różnice, to też na przykład zapachy. Często jest tak, że jeśli podejdziesz do osoby autystycznej i się bardzo mocno naperfumujesz jakąś perfumą, też może być tak, że taka osoba w spektrum nie będzie mogła się skupić na rozmowie z tobą przez to, że tak dotkliwy będzie dla niej ten bodziec węchowy.
Czy jest trudno osobom ze spektrum autystycznym zawierać relacje z innymi osobami, tak po prostu z otoczenia?
Jeśli chodzi o trudności w nawiązywaniu relacji, one się biorą nie z zaburzeń sensorycznych, chociaż też często, z tego względu, że na przykład nie lubią przybywać w otoczeniu, gdzie jest tłum, gdzie jest właśnie hałas, gdzie jest tłok, bo to też może być po prostu źródłem dyskomfortu, ale też przez te właśnie różnice komunikacyjne. Mam badania, które mówią o tym, że osoby w spektrum lepiej komunikują się i lepiej nawiązują relacje z osobami w spektrum. A jeśli chodzi o kontakt między osobą neurotypową a w spektrum, występują pewne trudności, takie na przykład jak, że często osoby w spektrum nie posługują się tonacją głosu, po prostu nie czują, aby im była ona potrzebna i często jest tak, że tego się nie uczą w procesie tak zwanego maskowania. No jeśli chodzi o nawiązywanie relacji, to autyści mają trudności z przyswojeniem pewnych norm społecznych. Oni są często osobami idącymi własną drogą, nie zwracają uwagi na modę, mają trudności z autorytetami, nie rozumieją zbytnio sensu autorytetów i często właśnie jest tak, że źle interpretują sytuacje społeczne, przez to są odbierane w negatywny sposób.
Proces maskowania, jak to się objawia?
Jest to taki proces, który odbywa się u osób w spektrum, w szczególności u kobiet w spektrum autyzmu. Polega on na tym, że osoby w spektrum dostrzegają ten negatywny odbiór otoczenia ich, i starają się uczyć manualnie, tak, zachowywać się, aby inni je akceptowali. Na przykład u mnie w procesie maskowania miałam tak, że jak miałam powiedzmy tam 10-11 lat, wracałam ze szkoły, w szkole zwracali mi uwagę na to, że nie mam zbytnio mimiki twarzy, bo to też jest taki częsty objaw spektrum, no to co robiłam? Oglądałam filmiki na YouTubie, jak się uśmiechać, albo stałam przed lustrem godzinami i się tego uczyłam. I jest to taki proces, który ma pewne korzyści w tym kontekście, że takie osoby spektrum, które nauczyły się maskować, faktycznie są lepiej traktowane przez otoczenie. Na przykład w procesie maskowania osoby autystyczne też często na siłę zmuszają się do wpatrywania się w oczy innym, co nie jest dla nich też naturalne, ponieważ jest to dla nich obciążające emocjonalnie. Często osoby spektrum mówią, że właśnie oczy to jest takie okno duszy, które po prostu wywołuje takie bodźce emocjonalne, że jest to też nawet takim źródłem przestymulowania, bo ono też może wystąpić w formie takiej emocjonalnej. No i właśnie w procesie maskowania są pewne korzyści, ale mamy już badania na to, które mówią, że przynosi to ogromne szkody na zdrowiu psychicznym. Mam badania, które łączą maskowanie się silne, właśnie na przykład u kobiet spektrum, z zaburzeniami lękowymi, z depresją. Jest to proces bardzo męczący i często osoby maskujące się mówią, że kiedy tam wychodzą jednego dnia na imprezę, to potem przez tydzień odchorowują to i leżą w łóżku, ciężko jest im na przykład wstać z tego po prostu zmęczenia poprzednich dni, jakie doświadczyły.
Jeśli ja miałabym jakieś osoby ze spektrum autyzmu w swoim otoczeniu, to jakieś rady, żeby tym osobom pomóc, a nie przeszkadzać, a czasami po prostu robimy to nieumyślnie.
Myślę, że najważniejsza jest taka akceptacja tego, że nie wszyscy będą tacy jak my i to, że ktoś mi nie patrzy w oczy, wcale nie musi być sygnałem tego, że ta osoba jest nieufna, bo tak w postrzeganiu neurotypowym jest tak, że ktoś mi nie patrzy w oczy, to mnie oszukuje, to nie chce ze mną rozmawiać, a no, u osób spektrum jest zupełnie inaczej. Jest to po prostu forma zadbania o siebie, obniżenia takiego ciśnienia emocjonalnego. I jeśli chodzi o pomoc, no to warto jest dostrzegać, jeśli widzimy, że blisko nas jest osoba w spektrum, którą definitywnie rozpraszają jakieś dźwięki z otoczenia, to, że na przykład teraz, nie wiem, stukam długopisem i widzę, że osoba obok jakaś tak na to krzywo patrzy, albo że otwieram okno i ktoś na to narzeka, warto jest po prostu zwracać uwagę, bo możemy takiej osobie bardzo pomóc, bo wcześniej o tym nie wspomniałam, ale przestymulowanie doprowadza do jednego z dwóch bardzo ciężkich stanów. Jeden się nazywa shutdown i polega on na tym, że osoba w spektrum po silnym przestymulowaniu ma tak dość wszystkich bodźców dookoła, że bardzo zamyka się w sobie, wycofuje się, często występuje wtedy tak zwany mutyzm czasowy, który polega na tym, że osoba po prostu nie mówi przez pewien czas. Polega to na tym, że się wycofuje, właśnie leży w łóżku i się ogranicza te bodźce bardzo mocno. Może też wystąpić w wyniku przebodźcowania meltdown. Jest bardzo silną reakcją emocjonalną osoby autystycznej na przestymulowanie i ona może prowadzić do na przykład aktów samoagresji w wyniku chęci uregulowania tego silnego napięcia, stresu, bólu, bo mamy też badania na to, że przestymulowanie uruchamia te same pola w mózgu, co fizyczny ból. Więc wtedy może dojść do właśnie ataków samoagresji, uderzanie w ścianę, bicie się, może wystąpić jakaś agresja słowna też na przykład. No jest to bardzo taki ciężki stan, często połączony właśnie z silnym rykiem, płaczem. No takie dostrzeganie tego, co mogą odczuwać osoby w spektrum wokół nas, może sprawić, że możemy oszczędzić im takich stanów i po prostu im pomóc.